Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy słuchacze Radia Maryja, kolejna moja katecheza ma za temat grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Wśród grzechów, jakich dopuszczają się ludzie, jest grzech zwany właśnie grzechem przeciwko Duchowi Świętemu. Jego wyjątkowe zło polega na tym, że w przeciwieństwie do innych grzechów, grzech przeciwko Duchowi Świętemu nigdy nie będzie odpuszczony, ani w tym, ani w przyszłym życiu. O istnieniu grzechu przeciwko Duchowi Świętemu mówi sam Jezus Chrystus w związku z uzdrowieniem człowieka opętanego, którym był kaleka niewidomy i równocześnie niemy. Ewangelista Mateusz uzdrowienie owego człowieka opisuje w następujący sposób. Cytuję. Wówczas przyprowadzono do Jezusa opętanego, który był niewidomy i niemy. Jezus uzdrowił go, tak że niemy mógł mówić i widzieć. A wszystkie tłumy były pełne podziwu i mówiły, czyż nie jest to syn Dawida? Lecz faryzeusze, słysząc to, mówili, on tylko przez Belzebuba, władcę złych duchów, wyrzuca złe duchy. Jezus, znając ich myśli, rzekł do nich, każde królestwo przeciw sobie rozdwojone pustoszeje. Jeśli szatan wyrzuca szatana, to sam przeciwko sobie wewnętrznie jest rozdwojony. Jakże się więc ostoi jego królestwo? Lecz jeśli ja mocą Ducha Bożego wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło do was Królestwo Boże. Dlatego powiadam wam, każdy grzech i bluźnierstwo będą odpuszczone ludziom, ale bluźnierstwo przeciwko duchowi nie będzie odpuszczone. Jeśli ktoś powie słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie mu odpuszczone, lecz jeśli powie przeciwko Duchowi Świętemu, nie będzie mu odpuszczone ani w tym wieku, ani w przyszłym. Koniec tekstu Mateuszowego. Katecheza będzie miała dwie części. W pierwszej części, zatytułowanej Grzech przeciwko Duchowi Świętemu w ścisłym znaczeniu, próbuję określić istotę tego grzechu i jego skutki. Część drugą zatytułowałem Grzech przeciwko Duchowi Świętemu w szerokim znaczeniu. W tej części pragnę zauważyć rozmaite przejawy współczesnego zamętu, zwłaszcza w sferze moralnej, mające źródło w czymś, co przypomina istotę grzechu przeciwko Duchowi Świętemu. Część pierwsza. Grzech przeciwko Duchowi Świętemu w ścisłym znaczeniu. Cudowne uzdrowienie człowieka opętanego wyżej przywołane zrobiło wielkie wrażenie na tłumie ludzi, którzy byli tego świadkami. Wszyscy byli pełni zdumienia i podziwu dla Jezusa. Wszyscy, z wyjątkiem faryzeuszów. Ci bowiem, widząc cud, oświadczyli, że Jezus dokonał go mocą obecnego w nim Belzebuba. Imię Belzebuba oznaczało wówczas wielkiego złego ducha, owszem, samego władcę złych duchów. Zdaniem faryzeuszów, Jezus był opętany przez owego Belzebuba, władcę złych duchów, i to jego mocą z opętanego człowieka wypędził złego ducha. Było to tłumaczenie wyjątkowo perfidne. Jezus zareagował na nie zdecydowanie i stanowczo. Nazwał je grzechem i bluźnierstwem przeciwko Duchowi Świętemu. Przypisując cud uzdrowienia człowieka opętanego Belzebubowi, władcy złych duchów, Faryzeusze znieważyli Ducha Świętego obecnego w Jezusie. Ich postępek był obelgą przeciw Duchowi Świętemu, którego mocą Jezus uzdrowił opętanego człowieka. Był grzechem wiecznym według Ewangelii Świętego Marka, a według Ewangelisty Jana był grzechem, który sprowadza śmierć. Wyjątkowość zła grzechu faryzeuszów wyraziła się nie tylko więc wobec Ducha Świętego, lecz także w stosunku do Jezusa. Faryzeusze, oskarżając Jezusa o zmowę z Belzebubem, władcą złych duchów, przypisali Jezusowi opętanie. Posądzili go o kłamstwo i obłudę. On, który mówił, że pochodzi od Boga i działa mocą Bożą, w rzeczywistości był, według faryzeuszów, nosicielem Belzebuba i działał jego mocą. W ten sposób faryzeusze, chociażby nawet nieświadomie, jednak faktycznie dopuścili, a może i wprost sugerowali, możliwość utożsamienia Jezusa z szatanem, czy nawet wyższość szatana nad Jezusem. Było to bluźnierstwo wymierzone przeciwko Jezusowi Bogu. W takim kontekście pojawiają się mocne i zarazem ogarnięte tajemnicą słowa Jezusa. Cytuję: każdy grzech i bluźnierstwo będą odpuszczone ludziom, ale bluźnierstwo przeciwko duchowi nie będzie odpuszczone ani w tym wieku, ani w przyszłym. Czyli nigdy. Koniec cytatu. W związku z powyższą wypowiedzią Pana Jezusa rodzą się pytania. Pierwsze. Jak pogodzić słowa Jezusa, że grzech przeciwko Duchowi Świętemu nigdy nie będzie odpuszczony, z prawdą o nieskończonym miłosierdziu Boga? Czyżby ów grzech był większy niż miłosierdzie Boga? Czyżby zło w nim obecne przewyższało moc nieskończonego miłosierdzia? I drugie pytanie. Dlaczego człowiek, który dopuściłby się grzechu przeciw Duchowi Świętemu, nie mógłby z niego się nawrócić? Szukając odpowiedzi na postawione pytania, domyślamy się, że przyczyną, dla której człowiek dopuszczający się grzechu przeciw Duchowi Świętemu nie może się nawrócić ani dostąpić łaski miłosierdzia Bożego, musi być jakaś wyjątkowa złość, a więc coś, co znajduje się w człowieku. Zatem przyczyny należy szukać nie w Bogu, lecz w człowieku. O jaką złość może chodzić? Gdzie jej szukać? Wskazówki udziela Jezus. Otóż w dalszej części wypowiedzi o skutkach grzechu przeciwko Duchowi Świętemu Jezus, zwracając się do faryzeuszy, mówił: plemię żmijowe, jakże wy możecie mówić dobrze, skoro jesteście źli? Przecież z obfitości serca mówią usta. Z obfitości serca mówią usta. To w sercu człowieka mieści się źródło dobra i zła. Serca człowieka, jak uczy Jezus na innym miejscu, pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwo, nierząd, kradzieże, fałszywe świadectwo, przekleństwa. W sercu, we wnętrzu faryzeuszów, zagnieździła się wyjątkowa złość i zaowocowała zazdrością i nienawiścią do Jezusa. Faryzeusze nie tylko zamknęli się wewnętrznie na całe dobro, które czynił Jezus, lecz dopuszczali się wszystkiego, co mogłoby Jezusa skompromitować, pomniejszyć Jego powagę i sławę u ludzi. Dążyli, by Go wyeliminować, by Go zabić. Zazdrość i nienawiść napełniły ciemnością umysły i serca faryzeuszów, przynajmniej niektórych. Ulegli takiemu zaślepieniu, że przestali dostrzegać wewnętrzną sprzeczność w tym, co mówili, i że to obracało się przeciw nim samym. Zwrócił im na to uwagę Pan Jezus. Jeśli jeden szatan wyrzuca drugiego szatana, to sam działa przeciw sobie, jest wewnętrznie rozdwojony i koniec z nim. Faryzeusze, brnąc w złości i w nienawiści do Jezusa, dopuścili się w swoim sercu pewnego rodzaju samowyniszczenia. Stracili zdolność myślenia nie tylko zgodnie z wiarą, lecz także zgodnie z rozumem. Zatwardziało ich serce. Zaślepieniu uległ ich rozum. Posuwając się do insynuacji utożsamienia Jezusa Boga z szatanem, doprowadzili siebie do absurdu. Odwrócili się od Boga, odcięli się od Jego miłosierdzia, zamknęli przed Nim swoje wnętrze. I to dlatego moce miłosierdzia Bożego, aczkolwiek nieskończone, dla nich pozostały daremne, bo nie mogły zadać gwałtu decyzji pochodzącej z ich wolnego wyboru. W ten sposób faryzeusze uczynili siebie niezdolnymi także do przyjęcia łaski nawrócenia. Pozostali sami ze swoim grzechem, grzechem przeciwko Duchowi Świętemu, grzechem, który nie będzie odpuszczony ani w tym, ani w przyszłym życiu. Część druga. Grzech przeciwko Duchowi Świętemu w szerokim znaczeniu. W grzechu przeciwko Duchowi Świętemu jest ukryta jakaś przewrotność, która tkwi gdzieś w głębi wnętrza człowieka. W przypadku faryzeuszów owa przewrotność objawiła się w tym, że wbrew oczywistym i niepodważalnym faktom twierdzili coś, co zupełnie zaprzeczało obiektywnej prawdzie, całkowicie ją przeinaczało i wywracało. Analogiczną przewrotność dostrzega się dziś w działaniach wielu ludzi, a także grup, ośrodków, instytucji, społeczeństw, owszem, państw. Przewrotne działania zauważa się najbardziej w sferze życia moralnego. Sferą tą zawładnął niemal totalny zamęt. Na różne sposoby dąży się do wywrócenia obiektywnego porządku moralnego. To, co normalne, nazywa się nienormalnym. I odwrotnie, nienormalne nazywa się normalnym. Zło dobrem, dobro złem, prawdę fałszem, kłamstwo prawdą, piękno brzydotą, brzydotem pięknem. Przewrotne działania, wywracające obiektywny porządek, coraz głębiej wnikają w życie ludzi, uderzają w fundamenty ludzkości, jakimi są życie ludzkie, małżeństwo, małżeństwo mężczyzny i kobiety, rodzina oparta na małżeństwie mężczyzny i kobiety. To, co do niedawna było powszechnie uznawane za chore moralnie, dziś wynosi się i gloryfikuje jako postęp i nowoczesność. I biada temu, kto by odważył się publicznie zaprzeczyć. Największe media solidarnie okrzykną go zacofańcem, ksenofobem, faszystą. Ohydna przewrotność połączona z inteligentną głupotą. Takie sformułowanie może szokować, ale niestety odpowiada rzeczywistości i ją wyraża. Ohydna przewrotność połączona z inteligentną głupotą. Jak bowiem inaczej określić propagowanie zboczeń zawartych w tak zwanej ideologii gender. A przecież w Polsce są nawet uczelnie, które prowadzą rzekomo specjalistyczne wykłady wtajemniczające w tę ideologię. Co się dzieje z kulturą, tą dziedziną, gdzie najbardziej twórczo wypowiada się duch ludzki, dziedziną, którą tworzy człowiek i która tworzy człowieka? Tworzywem współczesnej kultury jest nie tyle twórczość, co negacja. Tworzy się przez negację. Wszystko wolno zanegować. Nic nie jest święte, wzniosłe, intymne, związane z godnością człowieka, czego nie byłoby wolno zanegować. Twórczość w kulturze jest wypierana przez rozrywkę i zabawę, i to połączone koniecznie z dużą dozą zmysłowych doznań i przyjemności. Przewrotność mająca coś z grzechu przeciwko Duchowi Świętemu wdziera się szeroko w relacje międzyludzkie i powoduje w nich ogromne spustoszenia, wszystko w nich wywraca, wynaturza, odczłowiecza, pcha ku duchowej ruinie. Gdzie szukać ostatecznej przyczyny tłumaczącej przewrotność, którą, chociaż można spotkać w różnych epokach dziejów, to jednak w naszych czasach wyjątkowo spotkać ją można wyraziście? Odpowiedzi można szukać w odpowiednich studiach i badaniach. Pomijam tę drogę. Sięgam natomiast do Słowa Bożego. Poniekąd stawiam pytanie Bogu, który wszystko zna. Otóż Słowo Boże ocenia drastyczny upadek ludzi w pewnym okresie Starego Testamentu. Mówi o ich wielkim zagubieniu i moralnym zepsuciu. Szczególnie mocne wypowiedzi znajdują się w psalmach 14 i 53. Według nich ludzie w pewnym czasie wprost znikczemnęli i zaczęli czynić rzeczy ohydne. Ogarnęło ich zaślepienie, bo odrzucili Boga. Odrzucając Boga, nie zauważyli, jak prędko zaczęli staczać się z drogi wiodącej ich do celu. Stali się nierozumni i głupi, mówi psalmista. Wkrótce nie było nikogo, kto by czynił dobrze. W związku z tą wypowiedzią Słowa Bożego nasuwa się pytanie, czy diagnoza przekazana na kartach Starego Testamentu nie jest kluczem do odkrycia źródła współczesnego zagubienia i zamętu, ostatecznie zaś do odkrycia przyczyny brutalnej i ohydnej przewrotności, która wbrew oczywistości, wbrew rozumowi, wbrew naturze, wbrew faktom i doświadczeniu, wywraca podstawy obiektywnego porządku moralnego i burzy fundamenty normalnego ludzkiego życia. Czy kluczem nie jest ostatecznie współczesny ateizm? Negacja Boga, pomijanie go milczeniem, jakby go nie było, stwarza w ludziach egzystencjalną pustkę. Sprowadza ludzką rzeczywistość jedynie do wymiaru doczesności. Jeśli bowiem śmierć jest kresem i po niej niczego już nie ma, co więc pozostaje na ziemi? Przyjemność i zabawa. Rób, na co masz ochotę. Rób, dopóki masz czas i siły. I niech nikt w tym nie odważy się zamącać ci dobrego samopoczucia. W takiej wizji tkwi jednak głęboko ukryty jakiś smutek, pesymizm, beznadziejność. Co zatem robić? Nie zapominajmy, że mimo ogromnego zamętu i natężających się działań przewrotności, większość ludzi pozostaje ciągle normalnymi. Ubolewają oni z powodu rosnącego zamętu. Brak im jednak odwagi, by się odezwać. Milczą, chociaż milczeć nie powinni. Myślę jednak, że nie zabraknie ludzi, którzy w pewnej chwili krzykną: król jest nagi, nie pozwólmy więcej się okłamywać. Wróćmy do prawdy, wróćmy do normalności. Myślę też, że wśród wierzących nie zabraknie apostołów i ewangelizatorów, którzy będą głośno wołać w swoich środowiskach tam, gdzie żyją i pracują: jest Bóg, nie lękajmy się Boga. On nam jest potrzebny. Zawierzmy Bogu. On nas kocha.